O tym się mówi.
Dzień dobry, Andrzej Materski, witam Państwa bardzo serdecznie. Także bardzo serdecznie witam gościa dzisiejszej audycji, którym jest doktor habilitowany Arkadiusz Indraszczyk, profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Sielcach w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Witam Pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Jutro 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Proszę przypomnieć kontekst polityczny, militarny powstania.
Tak, połowa roku 1944 to jest już taka faza zasadnicza, rozstrzygająca w działaniach frontowych II wojny światowej. Na ziemiach polskich pojawia się Armia Czerwona, która w trakcie dość długiej ofensywy przesuwa front o kilkaset kilometrów na zachód, bijąc armie niemieckie. To stanowi zagrożenie polityczne dla przyszłego państwa polskiego. Trzeba tutaj pamiętać, że od 17 września 1939 roku Polska de facto znalazła się w stanie niechcianej wojny ze Związkiem Radzieckim. Po próbach porozumienia, które w latach 1941-43 próbował realizować premier naczelny wódz generał Władysław Sikorski, później również premier Stanisław Mikołajczyk. Nic z tych porozumień nie wychodziło. No i de facto był to, ten stosunek polsko-radziecki był bardzo, bardzo napięty. No i uznawany jako taki stan quasi wojny, aczkolwiek z Rosjanami, z Armią Czerwoną nie walczono. Założeniami polskiej konspiracji Armii Krajowej, ale także całej delegatury RP było przygotowanie powszechnego powstania zbrojnego, które miało wybuchnąć w momencie, kiedy Niemcy zaczęliby opuszczać ziemie polskie. Natomiast miały jak gdyby dopiero pojawiać się pierwsze oddziały, jednostki Armii Czerwonej. No i w taką pustkę miały nagle pojawiać się oddziały Armii Krajowej, które miały przejmować teren, odzyskiwać teren po Niemczech. Urzędnicy Polskiego Państwa Podziemnego, przede wszystkim delegatury rządu RP na kraj, mieli oficjalnie ujawniać się i oficjalnie wykonywać swoje obowiązki. Był to plan trochę przygotowany na podstawie pewnych doświadczeń z końca I wojny światowej, kiedy faktycznie Niemcy wycofywali się z ziem Królestwa Polskiego, nie pojawiały się wówczas jeszcze armie rosyjskie czy armie czerwone, już wówczas była przecież już rewolucja w Rosji. No i wtedy Polacy to doskonale umieli wykorzystać. No, w 1944 roku sytuacja była jednak bardziej skomplikowana i bardziej trudna. Tutaj nie okazało się, że nie ma tej pustej przestrzeni pomiędzy Niemcami wycofującymi się armiami Wehrmachtu, a nacierającymi armią czerwoną. Tej pustki jak gdyby nie było. Mimo to oczywiście akcje burze, bo tak nazwano ten plan powstania zbrojnego w końcowej fazie wojny, rozpoczęto i mamy przykłady i współdziałania jednostek Armii Krajowej, szczególnie na Wileńszczyźnie z oddziałami Armii Czerwonej. No ale później te oddziały AK były internowane, rozbrajane, żołnierze i oficerowie przede wszystkim aresztowani przez NKWD i inne jednostki specjalne ZSRR, wywożeni w głąb Rosji, czy też osadzani w więzieniach. To bardzo komplikowało sytuację Polskiego Państwa Podziemnego, które oczywiście trwało zgodnie z, było częścią państwa, uznawało władzę w Londynie, czyli prezydenta RP, rząd RP i musiało się jakoś dostosować do zaistniałej sytuacji. Dlatego też wprowadzono Warszawę do planu burza. Tu musimy pamiętać, że miasto stołeczne nigdy w planach nie było ujmowane, że w samym mieście, w Warszawie będzie toczyć się powstanie. Przeciwnie, Warszawa jako miasto stołeczne, jako siedziba wszystkich władz konspiracyjnych, bo i Komendy Głównej AK, Komendy Głównej Batalionów Chłopskich, drugiej co do wielkości Armii Podziemnej, Delegatury RP, Rady Jedności Narodowej, no i oczywiście Centrum Życia Kulturowego.
Ale dlaczego to się miało stać?
Dlaczego tak się miało stać? Dlaczego Warszawa nie miała być właśnie? Po to właśnie, żeby ocalić Warszawę.
Czyli to główny był taki
tak,
aspekt,
dlatego, że walki miały toczyć się nie w mieście, tylko walki miały toczyć się poza miastem. Stąd też z Warszawy wysyłano broń do terenu i stąd też w momencie wybuchu powstania wielu powstańców było pozbawionych tej broni. Walki uliczne są niezwykle trudne i do tego potrzeba wyspecjalizowanych jednostek, których oczywiście Armia Krajowa mieć nie mogła.
Z różnych względów.
Z podstawowych. To tego typu jednostki mają zwykłe armie, które poświęcają olbrzymi czas na to, żeby wyszkolić takich żołnierzy. Tak się jednak stało, że Warszawę zdecydowano się wprowadzić do akcji Burza i poszukiwano tylko daty na rozpoczęcie powstania. Zgodnie z założeniami, wszędzie na każdym terenie ta akcja miała się rozpoczynać właśnie w momencie, kiedy Niemcy się wycofują i konspiracja spodziewa się wkroczenia jednostek Armii Czerwonej.
Chciałem zapytać, na ile strona niemiecka i radziecka była zorientowana w całej sytuacji?
No, myślę, że na bardzo, bardzo dobrze byli zorientowani. Wszak przecież strona radziecka poprzez rozgłośnie Radia Moskwa czy radiostacji imienia Tadeusza Kościuszki wręcz nawoływała do rozpoczęcia powstania w Warszawie. Były to prowokacje. Z meldunków armii 9 Armii Niemieckiej też wynika, że przynajmniej od 20 sierpnia Niemcy spodziewali się, że w Warszawie może wybuchnąć powstanie. Pojawiają się takie zapisy pod różnymi datami, że dziś wieczór nic nie było, powstania nadal nie ma. Tak? W końcu w dniu 1 września pojawia się meldunek. Oczekiwane powstanie wybuchło. Także Niemcy byli zorientowani w tym, że do powstania może dojść.
Też zapytam o to władze powstańcze, na ile liczyły, że wszystko skończy się dobrze. No bo wiadomo, pod względem takim czy innym było trudno.
Musiały liczyć, że wszystko skończy się dobrze, dlatego że cały plan akcji Burza polegał na tym, że walki trwają krótko. 2-3 dni właśnie do momentu, kiedy docierają jednostki Armii Czerwonej.
Czyli była wiara w to, że jednak
tak, wiara w to. Oczywiście, nikt nie myślał o tym.
Radziecka pomoże tutaj w sposób zdecydowany.
Tak, nikt nie myślał o tym, że Armia Krajowa własnymi siłami ma walczyć z Wehrmachtem. To było niemożliwe. To było po prostu niemożliwe. Natomiast doszły tutaj do pewnych nieścisłości w meldunkach, złej oceny sytuacji, bowiem 31 lipca, w przeddzień wybuchu, na takiej przedpołudniowej odprawie, dużej odprawie sztabu Komendy Głównej AK i członków Rady Jedności Narodowej, uzgodniono, że raczej w dniu 1 sierpnia i prawdopodobnie jeszcze 2 sierpnia do powstania nie dojdzie. Tak wynikało z meldunków otrzymywanych słanych przez wywiad Armii Krajowej. Natomiast po południu 31 sierpnia na takiej bardzo małej odprawie, w której wziął udział komendant główny AK Tadeusz Burkomorowski, delegat rządu RP Jan Stanisław Jankowski, pułkownik Antoni Chruściel, monter, dowódca AK właśnie w Warszawie, jeszcze generał Leopold Okulicki. Wówczas Antoni Chruściel, monter, przedstawił meldunek, który mówił o tym, że pojawiły się, doszło do bitwy pomiędzy Wehrmachtem a Armią Czerwoną na przedpolach Radzymina i w Radzyminie i pojawiły się już pierwsze oddziały Armii Czerwonej. Stąd też jest to czas, kiedy należy już zaczynać. Wówczas podjęto decyzję, że powstanie wybuchnie o godzinie 17 w dniu 1 sierpnia 1944 roku. Później się okazało niestety, że ta decyzja była chybiona, ponieważ faktycznie do bitwy doszło, ale wówczas doborowe jednostki pancerne armii niemieckiej zatrzymały to natarcie rosyjskie, no i jak się okazało, zatrzymały je na kilka miesięcy. Oczywiście te kilka miesięcy też to była decyzja polityczna Józefa Stalina, tutaj nie możemy się oszukiwać, tą kolejną ofensywę można było siłami Armii Czerwonej przeprowadzić znacznie wcześniej, ale czy należało się tego spodziewać? To musimy pamiętać, mówiąc o powstaniu, tutaj mamy dwa konteksty. Jeden kontekst to jest kontekst żołnierzy, tak? Żołnierzy Armii Krajowej, mieszkańców, cywilnych mieszkańców stolicy, którzy zdecydowali się na olbrzymie poświęcenie, olbrzymi wysiłek. Zapłacili za to ogromną masą krwi. To są dziesiątki tysięcy zabitych żołnierzy Armii Krajowej, setki tysięcy warszawiaków poniosło wówczas śmierć. Ale oni chcieli walczyć. Jeden z uczestników powstania, Adam Bień, który był wówczas jednym z wiceministrów w Krajowej Radzie Ministrów, był zastępcą delegata rządu, pisał wręcz w swoich wspomnieniach, chociaż miał mocno krytyczny stosunek do powstania warszawskiego, o tym, że no w Warszawie nie wyobrażano sobie, że Niemcy będą mogli opuścić to miasto bez akcji zbrojnej
ze strony polskiej.
Ze strony polskiej, że to było niemożliwe, że nagromadziło się w Warszawie zbyt dużo żołnierzy Armii Krajowej, dla których było to nie do pomyślenia. I kiedy ja na różnych konferencjach rozmawiam z uczestnikami, żołnierzami powstania, to oni właśnie przekazują taki jasny sygnał. Dla nich polityka nie istniała wówczas, oni nie mieli pojęcia o tej polityce prowadzonej przez rząd londyński czy Polskie Państwo Podziemne. Dla nich liczyło się przygotowanie i walka tutaj z Niemcami. A drugi kontekst tego powstania to jest właśnie kontekst przygotowania politycznego i przygotowania wojskowego. No i tutaj też należałoby powiedzieć jednak, przełknąć tą gorzką pigułkę, że politycznie i wojskowo powstanie poniosło klęskę.
Tak, no i w tej sytuacji często zadawane są pytania, czy powstanie miało sens?
Nie miało sensu. Nie miało sensu, dlatego że z wojskowego punktu widzenia pomóc mogli tylko i wyłącznie Rosjanie. Ale z politycznego punktu widzenia, jak można było oczekiwać pomocy od wroga? Bo przecież wrogie stosunki pomiędzy państwem podziemnym, oczywiście nie było formalnych stosunków, prawda, no ale chodzi o stosunek Polaków do komunizmu. To był wrogi stosunek. Więc broniono się przed możliwością zagarnięcia ziem czy wprowadzania nowego ustroju przez Związek Radziecki na ziemiach polskich. I ten stosunek był negatywny. Negatywny przez cały okres wojny. Pomoc wojskowa ze strony aliantów zachodnich praktycznie była niemożliwa. To, co te kilka lotów z zrzutami, to był naprawdę też olbrzymi wysiłek lotników i polskich, i alianckich, którzy tego dokonali, bo przecież to były odległości ponad tysiąca kilometrów na skraju praktycznie zasięgu ówczesnych samolotów. I tu był ten błąd. Nie przewidziano tego, że Józef Stalin zdecyduje się na zastopowanie ofensywy i pozostawienie walczącej Warszawy samej z Niemcami.
Można powiedzieć, że zwyciężyła taka polska, łańska szarża.
Można tak powiedzieć, ale to jest naprawdę bardzo trudno ocenić. Inny uczestnik powstania, Stefan Korboński, który również miał krytyczny stosunek do tego powstania, pisał zawsze jednak, że w każdej ocenie należy brać pod uwagę to, co mogli wiedzieć ludzie w sierpniu, w lipcu 1944 roku. No i to jest takie pytanie, na które nie ma rozstrzygających odpowiedzi. Czy na przykład Komenda Główna AK i delegatura znały wszystkie postanowienia konferencji teherańskiej?
No właśnie, czyli są jeszcze pewne tajemnice.
No są pewne tajemnice do rozwikłania, do domysłów. Niemniej wiadomo, że należy się olbrzymi szacunek i hołd pamięci wszystkich uczestników powstania, ale też dokładna analiza, no po to, żeby wyciągnąć z tej gorzkiej lekcji właściwe wnioski na przyszłość.
Dziękuję serdecznie. Doktor habilitowany Arkadiusz Indraszczyk.
Dziękuję bardzo.
Profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Sielcach w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa był gościem dzisiejszej audycji. Dziękuję naszemu gościowi, dziękuję Państwu i zapraszam na kolejne wydania audycji O tym się mówi. Szczęść Boże.
O tym się mówi.